Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście. Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej, to przez telefon w studiu. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Sypnęło danymi z gospodarki. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu wyniosło 5973,75 zł, co oznacza wzrost znacznie powyżej oczekiwań ekonomistów. Wzrost o 6,6% rok do roku. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny. To na rękę aż 4299 zł. Zatrudnienie w tym sektorze rok do roku spadło o 1%. Widząc, co dzieje się dookoła, na te skutki pandemii, to aż trudno uwierzyć, że o tyle płaca wzrosła.
Nie trudno uwierzyć, Artur dlatego, Kiełbasiński, że tak jak redaktor Wysocka przytoczyła w pierwszej części tu wprowadzenia, to dotyczy tych największych firm powyżej 9 osób, czyli to nie jest cały przekrój gospodarki, to jest przekrój tej części najbogatszej, najmocniejszej kapitałowo, która sobie radzi z pandemią. Po drugie, przez cały rok mieliśmy znacznie niższe wzrosty wynagrodzeń i mam wrażenie, że to było w zeszłym roku tak, że przez cały czas było dość siermiężnie, nie było podwyżek, był duży moment niepewności, natomiast na koniec roku firmy po podsumowaniu, po analizie tego, co się wydarzyło, zdecydowały się wypłacić trochę więcej pracownikom i chwała im za to. Natomiast jeżeli ktoś oczekuje, że GUS takie same czy podobne dane poda za styczeń, luty, to się bardzo rozczaruje. Zawsze, od wielu lat grudzień był tym najlepiej.
No to wyjaśnijmy dlaczego.
No między innymi podsumowanie roku, premie świąteczne, wszystkie nagrody, to wszystko. W związku z tym
bony
dokładnie. Ale tutaj nie wiążmy z tym jakiegoś przekonania, że tak będzie przez cały rok. Natomiast też prawda jest taka, dla mnie lepiej stan finansów pracowników oddają takie dane jak na przykład mediana, czyli umowna wartość, że 50% płacy jest po jednej stronie, a 50% po drugiej. Jaka będzie ta mediana, to się dowiadujemy zawsze z opóźnieniem, ale dla prawdziwego obrazu gospodarki to jest ważniejsze dane, tak samo jak dominanta, czyli ta najczęściej występująca kwota w umowie o pracę. Tak? To są dane znacznie ważniejsze niż średnie wynagrodzenie.
Maciej Wośko.
To, co powinno cieszyć, to to, że odrabiamy, że przedsiębiorstwa odrabiają tak naprawdę straty z 2020 roku. Straty w cudzysłowie, bo chodzi o ten spadek przeciętnego wynagrodzenia w połowie roku, gdzieś tam od maja to mieliśmy taki dołek. Ewidentnie widzimy, że przedsiębiorstwa wracają do końca roku, wróciły do jakiegoś takiego poziomu. Co więcej, te 6000, prawie 6000 złotych brutto to no, pewien rekord, patrząc na wyniki w poprzednich latach. Ja, przygotowując się do programu i obserwując też wyniki GUS-owskie wczoraj, pomyślałem sobie, no tak, wzrasta przeciętne wynagrodzenie, bo zatrudnienie jest niższe. W związku z tym te osoby, które zostały na stanowiskach pracy, zostały w pracy, no zarabiają naturalnie więcej, ale ten spadek zatrudnienia też nie jest jakiś wielki, bo to jest minus 1% bodajże. Więc też tutaj wydawałoby się, że przedsiębiorstwa odrabiają. Być może to jest też taki trochę efekt psychologiczny w przedsiębiorstwach związany z bardzo jasnym przekazem, że tarcze covidowe, tarcze finansowe, ich głównym celem jest utrzymanie zatrudnienia i utrzymanie, czy pomoc przedsiębiorstwom w utrzymaniu pracowników, stąd nie było też problemów z wypłatą właśnie premii kwartalnych, barburek, grudniowych, premii rocznych. To wszystko jakoś tam wpływa na wzrost przeciętnego wynagrodzenia.
Ja się tylko tak zastanawiam, proszę Państwa, czy GUS nie powinien jednak częściej podawać medianę, bo większość społeczeństwa, gdy usłyszy, że średnia płaca to prawie 6 tysięcy złotych, to się zaczynają zastanawiać, kto tyle zarabia, bo nie ja. Tutaj słuchacz nam podesłał w SMS-ie informację, że 90% to jest wynagrodzeń 2800 brutto. Nie podał, skąd ma takie dane, ale rzeczywiście możemy brać pod uwagę, że większość wynagrodzeń w kraju to na pewno jest mniej niż te 4299 złotych na rękę.
Mediana to jest jedno, ja mówiłem, że to jest bardzo ważna wartość i rzeczywiście dobrze by było, gdyby ona była mocniej nagłaśniana, szybciej badana, ale przez całe lata było też tak, że te mikrofirmy, czyli do 9 zatrudnionych, GUS badał, uwaga, raz na 2 lata. Tam się zmienia to powoli, natomiast takie raporty bardzo przekrojowe dotyczące wynagrodzeń w tej części polskiej gospodarki dostajemy rzeczywiście rzadko i te liczby, które tam się pojawiają, to były zupełnie inne liczby. To były właśnie liczby związane bardziej z dominantą, czyli tą najczęściej podpisywaną umową. I ja pamiętam, jak jeszcze koło 4200 wynosiło średnie wynagrodzenie, to średnie wynagrodzenie w mikrofirmach wynosiło 2500 brutto. Tak? Oczywiście tu możemy wejść w bardzo długą dyskusję, na ile tam jest też strumień pieniędzy trochę poza umową, poza
przelewem, obiegiem,
poza tak. oficjalnym obiegiem, ale no to nie ma co teraz tego analizować głębiej, bo takich danych nie ma. Natomiast ja bym chciał, żeby właśnie GUS częściej te najmniejsze firmy, to pokazuje, ile się zarabia w momencie startu w życiu zawodowym, jak to wygląda w mniejszych miejscowościach, tak? Bo pamiętajmy też, że w Polsce jest nieprawdopodobne rozwarstwienie, jeżeli chodzi o to średnie wynagrodzenie. Jakby ktoś porównał dla Warszawy, a na przykład dla warmińsko-mazurskiego, są dwa inne światy, to jest przepaść.
Mm-hmm. Proszę bardzo.
Ja zgadzam się z Arturem z tą uwagą, że no, trzeba pamiętać, że te dane dotyczą tylko sektora przedsiębiorstw bez mikrofirm. Tutaj wygląda to już zupełnie inaczej. W odpowiedzi natomiast słuchaczowi, tak, minimalne wynagrodzenie w 2021 roku również rośnie. No, nie jest to taki wzrost jak tutaj w tych danych GUS-owskich, natomiast no, z 2600 do 2800 brutto od stycznia 2021 minimalne wynagrodzenie też rośnie, ale zgadzam się również i to warto podkreślić, że to są faktycznie dane za grudzień i nie spodziewajmy się, że one w styczniu czy w pierwszym kwartale tego roku się utrzymają i tu możemy się spodziewać raczej spadków.
Przy okazji w styczniu odnotowano pogorszenie bieżących wskaźników koniunktury konsumenckiej przy jednoczesnej poprawie przyszłej koniunktury. To, że teraz konsumenci uważają, że jest źle, ale uważają, że będzie lepiej, to dobra czy zła wiadomość?
To jest wiadomość naturalna. Zawsze styczeń jest najgorszym miesiącem w handlu. Nie dlatego, że styczeń i początek roku, tylko dlatego, że styczeń jest po grudniu. Wydaliśmy pieniądze zarobione w grudniu na święta, na prezenty świąteczne.
I mamy kasza moralnego.
Mamy złe samopoczucie. Przypomnijmy, był Blue Monday, czyli smutny poniedziałek, a to między innymi dlatego, że wtedy przychodzą w Wielkiej Brytanii obciążenia z kart kredytowych za zakupy sprzed świąt, więc to pokazuje, jak te zakupy grudniowe determinują nasze zachowania, więc to, że jesteśmy tu i teraz nie nastawieni na zakupy, to jest absolutnie naturalne, także to nie jest żadna zdrada tajemnicy, ale każdy, kto pracuje w firmach medialnych, w firmach związanych z reklamami, wie, że styczeń jest najsłabszym reklamowo okresem w roku, tak? To się zakłada, że będzie słabo i potem jest coraz lepiej i szczytem hossy handlowej, ale też reklamowej, jest zawsze czwarty kwartał, czyli przed grudniem. Styczeń zawsze jest słaby, ani to dobrze, ani to źle, to naturalne.
Ale tu niedobrze tak rok zaczynać.
To może jedyny.
Ale warto zwrócić uwagę na ten optymizm i to sformułowanie, że wierzymy w to, że będzie lepiej. To jest rzecz, której no, bardzo potrzebujemy i w gospodarce, i w konsumpcji też, że tego przekonania, że no, uda nam się pokonać pewne przeciwności, z którymi walczyliśmy w ubiegłym roku. No i liczymy na to, że będzie lepiej.
To jeszcze jedna ważna dana na koniec tej części dyskusji. Rekordowy poziom 37% osiągnął w 2019 roku wskaźnik dotyczący udziału firm z kapitałem zagranicznym w polskiej gospodarce. Tak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To wzrost o 0,5 punktu procentowego więcej niż w 2018 roku. No niestety takie dane są najnowsze, czyli 2018 kontra 2019. No i też właśnie, czy to dobrze, czy źle, że rośnie nam kapitał zagraniczny w naszej gospodarce?
Z jednej strony dobrze, bo to pokazuje atrakcyjność nas jako ważnego rynku, ważnego gracza. Z drugiej strony oczywiście wszyscy byśmy chcieli, żeby to polski kapitał, szczególnie te małe i średnie i mikrofirmy rozwijały się szybciej. Natomiast ja powiem przewrotnie, pani redaktor, po roku 2020, który zmienił, nie chcę powiedzieć, że wszystko, ale zmienił tak dużo, odwoływanie się do tych danych jest bardzo ryzykowne. To ma walor historyczny, absolutnie tak. Natomiast jak to się będzie rozwijać z tych danych, które pani przytoczyła, nie można nic wnioskować na przyszłość, dodam niestety.
Mhm. Jedyny wniosek, który się nasuwa, to, że po raz kolejny nie potwierdzają się takie przestrogi części komentatorów, części analityków, którzy co jakiś czas podnoszą takie larum, że oto kapitał zagraniczny z Polski się wycofa, bo jest tak strasznie, jest tak źle i kapitał zagraniczny będzie z Polski uciekał, wycofywał swoje biznesy. No tak się nie dzieje, co generalnie jest dobrym sygnałem. Dwa, jest też dobrym sygnałem w kontekście pewnego pomysłu dotyczącego tworzenia jednak w Polsce pewnych centrów, czy to dystrybucji, czy to produkcji, czy to współprodukcji różnych elementów. Być może to sygnał dobry dla tych projektów właśnie związanych z tym, żeby Polska i w Europie, ale też na świecie wykorzystała ten moment kryzysu covidowego na to, żeby gospodarka jeszcze bardziej ruszyła. To jest też efekt jednak, mam wrażenie, no tych dobrych sygnałów związanych z sytuacją w Polsce, z sytuacją gospodarczą, z wynikami gospodarczymi w Polsce. Kapitał zagraniczny, firmy międzynarodowe bardzo uważnie obserwują te dane, te wyniki. No i na tle Europy wypadamy całkiem nieźle, stąd zakładam, również biznes międzynarodowy trafia właśnie tutaj nad Wisłę.
No to teraz bardziej makroekonomicznie. Unia Europejska pracuje nad propozycją nowych warunków handlowych dla USA pod rządami nowej administracji Joe Bidena. Stworzenie nowego paktu zaproponował szef Rady Europejskiej. Tutaj wymienił wzmocnienie współpracy w kwestiach bezpieczeństwa, ale w walce z koronawirusem, zmianami klimatycznymi, także w odbudowie gospodarek po pandemii i zagwarantowaniu wolnego handlu. I jakie panów zdaniem są szanse na ten wolny handel Stany Zjednoczone, Unia Europejska i jakie byłyby z tego wartości dodane?
Wolny handel na pewno byłby plusem dla Europy i dla Stanów Zjednoczonych, natomiast ja mam taką bardzo poważną obawę, że tak jak to są takie dzisiaj retoryczne zapowiedzi na bardzo wysokim poziomie ogólności, to jeżeli będziemy patrzyli na kalendarz działań przede wszystkim nowej administracji amerykańskiej, to ten wolny handel może być ważny, ale nie będzie na pewno jakimś priorytetem. W Stanach Zjednoczonych sytuacja gospodarcza jest absolutnie dramatyczna. Tam przybywało osób żyjących w skrajnym ubóstwie w milionach miesięcznie. Tam są takie realia, że łatwo jest znaleźć pracę, ale jak się traci pracę, to się szybko i bez żadnych odpraw. I to, co wyczyniał koronawirus z amerykańską gospodarką, są absolutnie dramatyczne rzeczy. Być może one w ogóle wpłynęły na wynik wyborów prezydenckich, ale to jest zupełnie osobna historia. I ja myślę, że teraz dla amerykańskiej administracji absolutnym priorytetem będzie przeforsowanie w obu izbach Parlamentu Amerykańskiego całego planu pomocowego. Przypomnijmy, są trzy jakby opcje tych działań pomocowych i przez najbliższe tygodnie, a może nawet miesiące, to będzie główne zadanie, główne zmartwienie amerykańskiej administracji, w jaki sposób najpierw zorganizować to finansowanie, a potem to finansowanie podzielić. Teoretycznie wszystko wiadomo, ma być wsparcie dla mniejszych firm, dla pracowników, a nie dla kapitału. Natomiast znowu, to są ogólne kwestie, które potem trzeba będzie uszczegółowić. I tak jak jestem za tym, żeby rozwijać ten wolny handel między Europą a Stanami Zjednoczonymi i Ameryki Północnej, tak nie spodziewam się, żeby tutaj następowały jakieś znaczące przyspieszenie. Przyspieszenie będzie w sferze symbolicznej. Wszystkie kwestie związane z ochroną klimatu, to już widzimy. Deklaracja przystąpienia do porozumienia paryskiego czy powrotu. Więc tu będzie dużo haseł, dużo takich symbolicznych działań. Boję się, że na konkrety będziemy czekać długo.
Mm-hmm. Powiem więcej, ja bym powiedział wprost. Ja jestem pesymistą, jeśli chodzi o umowy czy jakieś nowe otwarcie w kontaktach Unia Europejska, Stany Zjednoczone. Bo jeśli słyszę o wspólnym froncie Europy i Stanów Zjednoczonych wobec Chin, to myślę sobie, to nie jest takie proste, ponieważ część krajów europejskich wcale nie podziela takiego, nie wiem, twardego kursu wobec Chin jak Stany Zjednoczone. Tutaj będą grały na pewno interesy narodowe, interesy poszczególnych państw, które nie zawsze są spójne i obawiam się, że nie da się tutaj jakiejś takiej pełnej wspólnej polityki zastosować. To, co jest ciekawe, to ten element związany z branżą cyfrową i próbą uregulowania rynku cyfrowego, również kwestie związane z uregulowaniem sytuacji monopolistów globalnych, bo to jest
No właśnie, bo Unia chce wprowadzić podatek cyfrowy, który dotknie przecież amerykańskie korporacje. Biden chce uporządkować świat cyfrowy, ale nie powiedział, co się kryje, jakie szczegóły tutaj mogłyby
być. Jeszcze nie powiedział, co się kryje za tym, ale też sygnalizuje, musimy uporządkować rynek cyfrowy i zrobić coś z Wielką Piątką i Facebook, i Google, i Apple, i Amazon. To są firmy, które też w Europie funkcjonują i Unia Europejska już od długiego czasu zwraca uwagę na to, że ma pewien problem z działalnością tych firm. To chodzi i o ochronę danych osobowych, i zbieranie tych danych osobowych, przetwarzanie ich, ale również kwestie związane z płaceniem podatków, z opodatkowaniem działalności komercyjnej na tym rynku. Więc tu bym się spodziewał, że rzeczywiście w poszczególnych branżach, w poszczególnych elementach gospodarki być może nastąpi jakieś nowe otwarcie, czy pojawi się jakiś nowy pomysł. Co do ogólnych właśnie takich zarysów umowy handlowej pomiędzy Europą a Stanami, to tu byłbym raczej pesymistą.
Jest jeszcze nowa polityka klimatyczna w Stanów Zjednoczonych i właśnie, czy to może być szansa dla polskich innowacyjnych firm w tym zakresie, bo mamy sporo firm, które i w fotowoltaikę i... No,
my mamy trochę firm, które są innowacyjne. Amerykanie mają miliony i dziesiątki tysięcy takich firm, więc najlepsi zapewne znajdą swoją szansę. Najlepsi zawsze znajdują szansę. Natomiast w skali masowego zjawiska absolutnie nie. Już wiadomo, że te programy amerykańskie ożywienia gospodarki, ale tu też przez pryzmat klimatyczny, bo o tym szczegółowo mówimy, one są znane, ale one są nastawione na to, żeby pomagać firmom w Stanach Zjednoczonych, tak? To w ogóle jest osobna historia na osobną dyskusję. Wszystkie programy pomocowe mają być tak ustawione, żeby pomagać po pierwsze amerykańskim firmom, a po drugie, co jest niezwykle ważne, ale dla mnie też tajemnicze, tym prowadzonych przez mniejszości etniczne, mniejszości seksualne, więc być może będzie tak, że amerykańskie firmy będą w pierwszej kolejności do pomocy, ale jeszcze wśród amerykańskich firm, firma amerykańska prowadzona przez meksykańską lesbijkę będzie szybciej miała szansę na grant czy na rozwój niż prowadzona przez białego przedsiębiorcę z Michigan. I brzmi to strasznie, no ale Amerykanie tak dzisiaj rozumieją wyrównywanie szans. Jak to będzie wyglądało w praktyce, nikt naprawdę nie wie, natomiast to była jedna z pierwszych zapowiedzi prezydenta Bidena, więc jeżeli ktoś myśli, że na tych programach pomocowych polskie firmy dużo zarobią, nie, polskie firmy na tym nie zarobią. Jedno, co się może zdarzyć, to poprawa koniunktury w Stanach Zjednoczonych, która pośrednio przyniesie nam korzyści. Natomiast ja bym absolutnie nie upatrywał w tym szansy dla polskich firm.
Zwróćmy też uwagę na to, że rzeczywiście to o czym też Artur mówi, że programy wsparcia pokowidowego czy kryzysowego w tej chwili w zdecydowanej większości są programami narodowymi, są programami państwowymi i dotyczą rzeczywiście firm, wspierania firm działających na poszczególnych rynkach krajowych. Firm w przypadku Polski, firm z polskim kapitałem. I tutaj to przede wszystkim. Choć oczywiście ten wątek w samym systemie przyznawania wsparcia nie jest podnoszony, czy jakoś tam wyraźnie się nie pojawia, ale to naturalne, że każdy wspiera swoich. Wyjątkiem jest oczywiście Fundusz Odbudowy i to dotyczy całej Unii, całego kontynentu. Ale jeśli chodzi o cyfryzację i to pytanie, czy polskie firmy mogą na tych programach amerykańskich coś ugrać, to ja bym powiedział tak, nie czekałbym na umowy międzypaństwowe i wsparcie państwa. Prędzej próbowałbym się porozumieć bezpośrednio już z firmami o globalnym zasięgu, czyli z dużymi graczami na tym rynku, szukając tam wsparcia i jakiegoś pomysłu na rozwój. Z prostego powodu postawiliśmy w zeszłym roku już taką tezę, że w 2020 roku kończył się rynek globalny, a zaczął się rynek globalnych firm, czyli raczej tutaj firmy o ogromnym zasięgu przejęły stery działalności i układania gospodarek na całym świecie.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję moimi gośćmi i państwa. Byli dziś Maciej Woźko, redaktor naczelny Gazety Bankowej, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Basia Kopaczewska program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Miłego weekendu.
Do widzenia.